Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Mamy zwyczaj w konwersatorium rozmawiać o różnych tematach, trochę od podszewki na nie spoglądając, a więc nie od tych, od strony tych różnych nagłych zmian, zwrotów emocjonalnych, skoków w górę i w dół, tylko raczej od strony tego, co treściowo, tak, zawiera się w danej rzeczy i zajmujemy się tu, jak Państwo wiedzą, najróżniejszymi tematami. Dzisiaj przychodzi nam rozmawiać o czymś, co chyba nie da się, mi się wydaje, inaczej jednak określić niż tym obcym słowem, fundraising. Słowo, które, no właśnie tak sobie zdałem sprawę, że to chyba po raz pierwszy tak jest, że w konwersatorium temat musi być określony słowem, którego wprost nie da się wypowiedzieć w polszczyźnie. Do tego trudnego językowo, a być może nie tak trudnego treściowo zagadnienia, zaprosiłem dzisiaj jako gościa Państwa i mojego w konwersatorium, pana Macieja Gnyszkę. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Przedsiębiorcę i właśnie fundraisera, czyli osobę, która praktycznie zna zagadnienie, o którym mamy rozmawiać. No, trochę bym nie bez żartu jednak zaczął od tego, że trzeba ostrzec naszych słuchaczy, że pan będzie próbował cały czas wykonywać swoje zadanie fundraisera. A więc plasować najróżniejsze działania. No, ale tak, zacznijmy od tego, co to jest, bo próbujemy zaczynać od definicji, od określenia, co to jest ten fundraising. Ja się kojarzy z jakimiś różnymi działaniami, żeby od ludzi wyciągać pieniądze. Uzasadnieniem jest to, że na dobre cele.
Zgadzam się z tym, że fundraising jest prawdopodobnie nieprzetłumaczalny. A można próbować mówić o kwestarstwie, ale...
O, to ładne słowo.
To nie jest. To nie jest, bo kwesta to jeden z rodzajów działania w fundraisingu, więc jak gdyby zawężamy, nie? Ja lubię się śmiać z tego, że przez moment myślałem, że wymyśliłem to pojęcie, ponieważ za starych czasów, gdy jeszcze dinozaury chodziły po świecie, a ja stawiałem pierwsze kroki w fundraisingu, zastanawiałem się, jak powinienem się nazwać na wizytówce. I pamiętam, mój tok myślenia był taki. Powinno być po angielsku, żeby kontrahenci z większych firm, no, nie patrzyli na nas jak na żebraków, prawda, z biednego NGO-su, z fundacji, czy tam stowarzyszenia. No i jeśli po angielsku, czyli na poważnie, no to jak? No to fund, fundusze, raising, no to takie, że fundusze rosną, nie? I tak się nazwałem. I pół roku później, po udzieleniu wywiadu w pewnym tygodniku, odezwał się do mnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu właśnie, mówiąc, że no, panie Macieju, wypowiada się pan w tym wywiadzie jak prawdziwy fundraiser. Co nie po raz pierwszy okazało się, że coś, co uważałem za swoje dziecko, istnieje już z powodzeniem od lat, jeśli nie od wieków, w języku, wprawdzie nie polskim, ale. Natomiast jeśli chodzi o to, jak byśmy zdefiniowali, to wydaje mi się, że no, z jednej strony niektórzy lubią mówić, no fundraiser to taki profesjonalny żebrak. To na pierwszy rzut oka jest atrakcyjne, ale jest fundamentalna różnica między fundraisingiem a żebrakiem, która myślę stanowi istotę fundraisera. Mianowicie, żebrak nie nawiązuje relacji ze swoim darczyńcą. Wrzucamy w zasadzie dlatego, że chcemy mieć jego spojrzenie z głowy i w sumie żebrak no, nie lubi się wiązać długofalowo ze swoim darczyńcą.
Ani darczyńca na
ani
ogół.
Darczyńca. Tak, żebrak. To jest trochę taki, prawda, nikogo nie chcę obrażać, ale taka analogia mi się nasuwa z takim szybkim, niezobowiązującym, że tak. To było numerkiem. Nie?
Tak.
Potem się nie znamy. A więc no, to nie jest to, co robi fundraiser. Fundraiser dąży do tego, żeby darczyńca stał się stałym przyjacielem przedsięwzięcia, na rzecz którego pracuje fundraiser. A więc idealna relacja między fundraiserem i darczyńcą to jest relacja przyjaźni, która rzutuje się na organizację, dla której pracuje fundraiser.
No tak, ale żeby w takim razie rozumiem, że pewnie najprościej jest zacząć tak, że ma się takich przyjaciół i szczęśliwie można ich do różnych rzeczy dobrych przygotować.
A nie wiem. A drugą dlatego, stronę? Że to jest bardzo dobre, takie popularne przekonanie, nie? Że jeśli jestem takim kimś, kto ma dużo zasobnych przyjaciół, no to pewnie będzie mi łatwo. Otóż widziałem wiele organizacji pozarządowych, które były tworzone troszkę z taką myślą przez ich twórcę lub twórców, no i potem życie to weryfikowało, bo albo twórcy nie byli w stanie wyjść z pewnego rodzaju relacji, jakim jest, nie wiem, przyjaźń wieloletnia, czy udana współpraca biznesowa wkraczająca w rejony przyjaźni, no w relacji jednak taką, okej, ja zmieniam świat, ty masz pieniądze, uważasz, że ja zmieniam w dobrym kierunku, pozmieniajmy go wspólnie. Jak ty mi obiecasz, to ja się nawet upomnę 8 razy w ciągu 3 dni, no bo przecież ty mi obiecałeś. No, jest problem z wyjściem, nie? No bo przecież nie będę się napraszał, no ze Ziutkiem tyle lat się znamy, no bo wyjdę na żebraka. Z drugiej strony bywa tak, że założyciele takich organizacji przeszacowują życzliwość swojego otoczenia. I niejednokrotnie te przyjaźnie się weryfikują. No, bo się okazuje, że no wprawdzie ze Ziutkiem się uśmiechałem do siebie od 20 lat, gdy mowa o tych sprawach, ale okazuje się, że de facto Ziutek uważał, że ja na tym kierunku zaświrowałem i w sumie to nie jest aż tak ważne.
A czym w takim razie budować, tak? Tę swoją fundraisingową akcję.
Przygodę. Ja zawsze, gdy szkoliłem, teraz robię to rzadko, na szczęście wykształciłem uczniów, ale gdy szkoliłem i jak szkolimy obecnie jako zespół fundraiserów, to zawsze mówimy, że w zasadzie fundraiserem może być każdy. I wiele organizacji pozarządowych tworzonych z serca, gdzie założyciel siłą rzeczy musiał być fundraiserem, nie umiejąc, niekiedy nie lubiąc, ale musiał. Ale siłą fundraisera jest to, czy po pierwsze lubi ludzi, bo jeśli jest socjopatą, to ciężko. Po drugie, czy jest ciekawą osobą. Dlatego, że naszą relację z fundraiserem rzutujemy na organizację. I bywają sytuacje, że świetna organizacja jest reprezentowana przez beznadziejnego fundraisera, z którym nie chcemy nawiązać relacji i szyld nas nie przekona. A zatem, jeśli chcemy zacząć fundraisingową przygodę, musimy być po prostu ciekawymi ludźmi.
No, doszliśmy do bardzo ciekawej konkluzji. Spróbujemy ustalić, jakim ciekawym człowieku naciskać na jakie miejsca, żeby efekt był jak najlepszy. To zrobimy po przerwie. Doszliśmy do myślisz, że w sumie jakość fundraisingu zależy od jakości człowieka, jego charakteru, jego umiejętności. To ja chciałbym zapytać, ponieważ możemy tu krążyć po bardzo wielu różnych obszarach, bo człowiek to bardzo szeroka struktura, ale tak sobie myślę tak. Załóżmy, że mamy do czynienia z kimś tak doświadczonym w tej dziedzinie jak pan. Zdaję sobie sprawę, że nie tylko praktyka, ale także jest pan autorem podręcznika, który to podpowiada co i jak. No dobrze, załóżmy, że kompetencje są tutaj właściwe, no ale trzeba znaleźć właściwego człowieka do rozmowy na temat tych pieniędzy. Trzeba poza tym umieć go przekonać. Ja chciałem zapytać, no, pozwoli pan, coś takiego. Jeśli się rozmawia z ludźmi, pewnie trzeba z każdym rozmawiać trochę inaczej i mimo wszystko cierpieć różne czasami albo wielkoduszności, albo małoduszności tych partnerów. Ale powiedzmy sobie tak, że gdzieś tam w sercu, w środku, w umyśle, człowiek ma pewne założenie co do sensowności, logiki swojego działania. I jak sobie myślę, że tak, jak można rozmawiać z kimś człowiekiem, z drugim człowiekiem, żeby go przekonać, żeby wyłożył niekiedy spore pieniądze, zresztą o tym za chwilę porozmawiajmy, czy lepiej, czy spore, czy lepiej, czy mniejsze. Trzeba mieć przekonanie, że jest jakiś powód, że on te pieniądze powinien, dobrze by było, żeby wyłożył. Tak? Ja sobie wyobrażam, że z jednej strony to może być taka działalność zupełnie, o której tu przed chwilą mówiliśmy, taki promiskuityzm, to rozumiem, to nie jest ten że po prostu chodzi, uderza się w litość, niech pan da pieniądze, tu dzieło umiera jakieś i tak dalej. No to nie to. A drugie, że jesteśmy przekonani, że do tego kogoś drugiego to po prostu będzie dobry interes. Świetnie, my też zrobimy na tym interes, bo tak zarabiamy. Przy okazji coś dobrego może wyjdzie. Nie? To jest ładna rzecz, ale trochę mnie niepokoi, bo wychodzi na to, że to, co ma być dobre i ładne, to może wychodzić tylko przy okazji. No i trzecia perspektywa, grubo ją rysuję. Trzecia, że sprawiedliwość. Nie? Masz w głowie takie przekonanie, że rozmawiasz z ludźmi, którzy często zarabiają tak dużo, czy mają takie duże środki, że właściwie z pewnego rodzaju sprawiedliwości należałoby, że oni powinni te pieniądze w dobrą rzecz włożyć, bo i sama dobra rzecz potrzebuje tego i tak dalej, i tak dalej. I myślisz sobie, trzeba mu pozwolić, żeby był człowiekiem sprawiedliwym w swoim życiu, tak? Ja mamu w tym pomogę. Jak ostatecznie pan myśli? No nie chcę, tak żeby w każdym wypadku, ale jaka jest zasada?
To zacznę zacznę od końca. Faktycznie jedną z takich definicji fundraisera, którą lubię, poza tą, że fundraiser jest pośrednikiem w robieniu dobra, to jest właśnie ta, że uprawiając fundraising dajemy ludziom okazję do robienia dobrych uczynków. To jest rzecz bardzo zapomniana, dlatego że zwykle organizacje fundraisingu nie uprawiają w obawie przed tym, że przekroczą pewną granicę nagabywania. A przecież, jeżeli chodzi o coś faktycznie dobrego, to my nie dla siebie prosimy. I tutaj granicy, przypomnę w Ewangelii, otworzy ci choćby, prawda, i cię nie lubił ten zły sędzia, tak, ale no mu się, prawda, napraszasz i on ten dobry uczynek przy okazji robi. A więc my staramy się fundraiserom wtłaczać też do głów to, że nie powinni mieć zahamowań, jeśli tylko służą celowi, za który sami by się dali pokroić. Do tego jeszcze wrócę. Nie mają tu żadnych granic, ponieważ służą dla dobra tej i ostatecznie wielu osobom dadzą być może jedną z rzadkich okazji do zrobienia czegoś dobrego, co również z perspektywy wiecznej może się okazać, niekiedy mówię na szkoleniach, może się okazać, że ten ktoś załapie się na czyściec dzięki temu, że wciągnąłeś go do współpracy z waszą organizacją, nie?
Perspektywa wieczna.
Perspektywa eschatologiczna, no. Natomiast, i tutaj wracam do punktu pierwszego, nie wyobrażam sobie fundraisera, który zbiera na cel, z którym się nie identyfikuje. Czegoś takiego nie widziałem, a jak widziałem, to było tak widoczne, że aż nie chce się przekazać pieniędzy.
Ale to naprawdę tak jest?
Absolutnie.
To nie jest tak, że miałem taki obraz, że jednak mimo wszystko tak zwany profesjonalizm polegałby na chłodnym dystansie, zbieram pieniądze, dlatego mnie bardzo mnie interesuje, o co chodzi.
Nie,
jestem
nie,
świetnym
nie.
Sofistą, potrafię
to, co możemy tu powiedzieć, to to, że jesteśmy w stanie się wspiąć na wyżyny profesjonalizmu i, prawda, uniezależnić od własnych uczuć na poziomie doradztwa. Okej, jestem w stanie doradzić organizacji, z którą nie do końca się identyfikuję na zasadzie, okej, uważam, że to jest organizacja dobroczynna, bo ja używam podziału dobro i złoczynne. No, złoczynnej zasady nie doradzę, ponieważ nie chcę, żeby istniała. Tak, bo uważam, że to, co robię, jest złe, więc nie chcę jej wesprzeć w żaden sposób. Tu miałem dylemat, czy pisać książkę, bo mam świadomość, że także organizacje złoczynne, w mojej opinii, będą używały wiedzy, którą wypracowaliśmy, no i przez to będą zbierały więcej. No, ale okej, poszedłem na kompromis. Nie mogę spać do dziś. Natomiast faktycznie jesteśmy w stanie się wspiąć na wyżyny profesjonalizmu na etapie doradztwa. Komunikację budujcie w taki sposób. Film, który nagraliście, jest słaby, bo zapomnieliście o tym, no a przecież, ale zbierać na coś, w co się nie wierzy, się po prostu nie da, dlatego że to też wyczuwają darczyńcy. A więc przy kontakcie osobistym, pół biedy, copywriting, prawda, takie pośrednie formy komunikacji. Tutaj nie trzeba zdolności aktorskich, to faktycznie emocje można udać. Natomiast zbierać osobiście, a osobiście to bardziej się metodę osobistą stosuje przy większych darowiznach, nie ma takiej opcji, bo w pewnym sensie fundraising polega na przekazywaniu ognia. Ja mam ogień dla tej sprawy, więc każdy, z kim się spotykam, niekiedy tego ognia nie podejmie, a nawet powiem, częściej ludzie nie podejmują ognia, który nas trawi, naszej pasji. Natomiast nie da się przekazać ognia, którego się nie ma.
A czy przy tej perswazji lepsze jest, czy bardziej ostatecznie działa, tak? Mówię tutaj w płaszczyźnie pewnej skuteczności takiego działania. Czy bardziej działa to, gdy ten darczyńca po prostu od samego początku przejmuje? No załóżmy, że chodzi o dzieła dobre, które nie dają mu zwrotu takiego, jakby to powiedzieć, łatwego przeliczenia, tak? Merkantylnego. No powiedzmy, że on sobie nie może wyobrazić, że jak tam będzie obecny, to natychmiast to spowoduje
wzrost sprzedaży
i tak dalej. To tak, co on musi się zidentyfikować z tym działaniem? Dążymy od razu do tego, żeby się z tym zidentyfikował? Szukamy takich właśnie osób? Czy też właśnie specjalnie na początku tego nie drążymy? Mówimy tyle tylko, że no masz okazję zrobić coś dobrego generalnie?
Raczej plan minimum to jest sprawdzić, czy ten cel jest spójny z aksjologią człowieka. Jeśli jest, jest szansa na to, żeby go zarazić. Jeśli nie jest, to w ogóle nie ma czym mówić, bo jeśli aksjologie nie są spójne, to ewentualnie możemy mówić o sponsoringu. I tutaj parę razy zahaczaliśmy
o sponsoring.
W sponsoringu to my się nawet możemy nie lubić. Natomiast sponsoring polega na tym, że organizacja, osoba czy firma ma jakieś cele i poprzez sponsorowanie organizacji pozarządowej może je realizować. Z drugiej strony organizacja pozarządowa zwykle potrzebuje pieniędzy, rzadziej wiedzy czy jakichś innych zasobów i bez pójścia na kompromis ze swoją misją może się pozwolić obrędować. I tu możemy się nawet nienawidzić, ale jeśli mamy wspólny interes i nikt nie rezygnuje ze swoich pryncypiów, spoko. A to jest sponsoring. Oczywiście super jest przekonać osoby stojące po stronie sponsora, wywołać ich identyfikację z celem. Wtedy jest szansa na to, że w długiej perspektywie, nawet gdy firma zmieni swoje cele, to jakieś tam środki ktoś zawsze zawalczy, no może nie w takim zakresie, ale skądś coś w jakiś sposób. Natomiast jeśli chodzi po prostu o fundraising, to się zasadza na identyfikacji darczyńcy z celami organizacji, a więc aksjologia. I owszem, bywa tak, że miewałem takie rozmowy, gdzie darczyńca mówi: ok, to mi się podoba, robicie dobrą robotę, ale swój priorytet mam gdzie indziej, na odczepnego tych tam parę tysięcy ofiaruję. Ostatecznie nie robicie niczego złego w mojej opinii, ale nie stanę się regularnym.
Nie będę podtrzymywał takiej relacji.
No może do czasu. Uh-huh. Tym pierwszym etapem jest, prawda, etap wybadania, czy nasze aksjologie się pokrywają. Jeśli tak, jest o czym rozmawiać. I jeśli tak, i dochodzi do pierwszego wsparcia, no to później celem jest związanie tarczyńcy ze scenami w taki sposób, żeby on się poczuł częścią organizacji. W tym sensie fundraiser właśnie musi się stać kimś w rodzaju przyjaciela, do którego można zadzwonić w nocy o północy. To też zawsze powtarzam, organizacje niekiedy się boją, że tarczyńcy to prawda będą chcieli dzwonić o północy. Mój telefon jako aktywnego fundraisera zna przynajmniej parę tysięcy osób i naprawdę nikt do mnie nie dzwoni. A już na pewno nie w nocy o północy. A jak dzwoni, to naprawdę są to wspaniałe rozmowy, bo ktoś jest mi wdzięczny, z czego w jakiś cel zaangażowałem. Tak? Organizacje mają skłonność ukrywać się za parawanem. Jeśli chcesz zadzwonić, to zadzwoń na numer stacjonarny, czynny od 8 do 8.30, a w ogóle jak chcesz napisać maila, to na biuro małpa fundacja. Nie? No nie. Organizację względem darczyńcy musi reprezentować osoba z krwi i kości, z którą mogę mieć kontakt jak z przyjacielem.
No dobrze, to znowu doszliśmy do człowieka, tak jak w pierwszej turze naszej rozmowy. Spróbujemy jeszcze raz sforsować tajemniczą, nie barierę, ale bramę, która nazywa człowiek w następnym podejściu. Teraz znowu chwila przerwy. Wracamy do rozmowy. Człowiek. Człowiek fundraiser i człowiek darczyńca. Dobry człowiek po jednej stronie i po drugiej to nie znaczy skuteczna możliwość, tak, pomocy. Pewnie pan spotykał w życiu bardzo wielu dobrych ludzi. Zrozumiałem z tego wszystkiego, z naszej rozmowy, że praca fundraisingowa to po prostu sprawa strasznie żmudna, bo nie dość, że trzeba znaleźć człowieka z pieniędzmi, to jeszcze w dodatku takiego, co w ogóle chce wejść w jakiś kontakt. To pewnie też nie jest łatwe, bo na ogół ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś chce do nich doskoczyć i do czegoś ich przekonać. No ale trzecie, to już wydaje mi się najtrudniejsze. Nie, że coś na odczepnego odpali raz i będzie miał poczucie spokoju, że już więcej się nie trzeba do niego zgłaszać, tylko taki ktoś wejdzie w relację, jeszcze się będzie chciał utożsamić z tym dziełem. Ja tak sobie zakładam, że znając pana zaangażowania, że te dzieła, które pan wspierał i wspiera, no to są takie dzieła, które też trzeba no właśnie wiedzieć, że to jest dobre, że dom jest mnóstwo znaków, po których to widać, ale, ale no trzeba już coś więcej niż tylko takie ogólne przeświadczenie, że się na coś dobrego da. I teraz, no dobrze, to co, mam założyć, że to wszystko to są żmudne prace, na końcu tego z jakieś niewielkie sumy, co z tego może wyrosnąć?
Myślę, że warto wyjść w ogóle od generalnej refleksji. Ja lubię mówić, że trzeci sektor, czyli z sektoru fundacji i stowarzyszeń, to przemoc i pogarda.
O, to groźnie, to bardzo neoliberalnie.
W takim sensie, bo zwróćmy uwagę na to. Sprzedawca, handlowiec, to jest ktoś, kto oferuje jakieś dobro, usługę czy produkt, które ma wartość analogiczną do płatności, którą za nią nosimy. Natomiast fundraiser to jest ktoś, kto oferuje poczucie zmiany świata w zamian za... Nie możemy to mówić o ekwiwalencie w sensie biznesowym. Dlatego o ile każdy, kto cokolwiek miał wspólnego ze sprzedażą, wie, że sprzedaż jest żmudna. W większości człowiek się musi uporać z odmowami i to jest zabawa dla twardych graczy. To o ileż bardziej fundraising jest zabawą dla twardych graczy, gdzie odmowy słyszymy znacznie częściej, dlatego że nie oferujemy ekwiwalentu. Co więcej, możemy się nacinać na osoby o zupełnie innej aksjologii, tak? My tu się produkujemy, mówimy, jakie to jest ważne, a tak sobie, nie, to jest bez sensu. W ogóle nie powinniście istnieć, bo jesteście szkodnikami. A więc no, i to wszystko w związku z tym, że chodzi o imponderabilia, no, też może być na wielkich emocjach, a więc totalna masakra. I to mówię każdemu, kto po naszych dwóch wejściach miałby, broń Boże, myśl, że o, to ja teraz będę fundraiserem, będę tak dobrze robił. To nie jest łatwe, drodzy Państwo. A trzeci sektor w ogóle nie jest łatwy, ponieważ w Polsce to on się dopiero odradza.
No ale co można zrobić przy pomocy tego instrumentu?
Co można zrobić? No więc ja bym wrócił do tego wątku, że prawda, spotkałem wiele dobrych osób i że to jest konieczne. Tak, to jest konieczne, ale to nie jest wystarczające. I to, na czym się często organizacje pozarządowe potykają, to właśnie na przekonaniu, że dobre chęci wystarczą, tak? Że dobra idea wystarczy. Czasy, gdy dobry produkt sprzedał się sam, skończyły się pewnie w okresach 91 roku, gdzie ze szczęk i z materacy przy domach centrum znikało wszystko i te czasy w handlu się skończyły. Te czasy również się skończyły, jeśli chodzi o trzeci sektor. Trochę później, bo jednak rozwój trzeciego sektora był bardzo opóźniony względem biznesu. Natomiast w chwili obecnej mamy raczej inflację spraw, w które można się zaangażować, zarówno stricte charytatywnych, jak i dobroczynnych w sensie takim ideowym. Mhm. Więc tu już nastaje czas, w którym trzeba na przykład wiedzieć, że kobiety dobrze reagują na przykład zaangażowania innej kobiety, a że panowie odwrotnie. Trzeba wiedzieć, że prośbę to warto w jednym liście powtórzyć parę razy. Choć gdybyśmy to czytali, to nam zgrzyta, ponieważ jak uczyliśmy się polskiego, a może nawet jesteśmy polonistami, no jak takie coś można napisać? Ale wiemy z praktyki i badań, w jaki sposób listy są czytane. Jeżeli tej prośby tam parę razy nie zamieścimy, to po prostu nie zostanie zauważona. A jeżeli nie zostanie zauważona, to jakiekolwiek ustosunkowanie się do prośby jest niemożliwe. A więc wchodzi tu element pod tytułem wiedza. I faktycznie, bez tej wiedzy szansa na to, że nasza organizacja rozkwitnie, a więc, że misja naszej organizacji będzie się realizowała na szeroką skalę, jest po prostu mała. Bo albo jesteśmy świetnie ustosunkowani politycznie, ale i tak w Polsce to są powiedzmy góra 8-letnie zrywy. I zwykle organizacja się przyzwyczaja do takiego wsparcia.
Zasilania
sztucznego, politycznego. No i później jest zdziwiona, gdy nagle ono się przerywa. Przez 2 lata próbuje temu zaprzeczać, a potem kończy. To jest moment, gdzie faktycznie twarde kompetencje, wiedza na temat, jak ludzie lubią być proszeni, jak prosić warto, jak ludzie postrzegają różne formy komunikacji, jest po prostu konieczna. I tu pojawia się pewna pokusa, ponieważ największym zagrożeniem dla trzeciego sektora są ludzie, którzy nigdy nie obracali się nigdzie indziej. Ponieważ oni niekiedy mają taką skłonność do pięknoduchostwa, troszkę chlubienia się swoją biedą. Niekiedy się to sprawdza, niekiedy nie im. Natomiast bywa tak, ja pamiętam w jednej z rozgłośni katolickich miałem taki mini speech na temat właśnie fundraisingu, gdzie właśnie nie mówię, że no na przykład najbardziej czytanym elementem listu jest postscriptum, tak? Dlatego w postscriptum musi być ta prośba jeszcze raz i opis sprawy w pigułce. Mówiłem o tym, że przeprawda, położenie listy darczyńców na stronie ma ogromny sens, ponieważ ludzie, gdy przeczytają Marcin kozie głowy 30 zł, to z tego idzie komunikat. Facet, czyli ktoś taki jak ja, z małej miejscowości, czyli w sumie tak jak ja, no wpłacił te 3 dychy i w sumie nikt go nie wyśmiał, więc 3 dychy wpłacić to nie jest obciach, a poza tym skoro on wpłacił 3, a ma analogiczną pozycję do mnie, to ja wpłacę 4. I to trzeba wiedzieć, nie? No i ręka podnosi jedna z pani, mówi, ale przecież to jest manipulacja. Przecież gdyby ludzie chcieli, to by dali. Ja wtedy pamiętam, to jedna z niewielu sytuacji, gdzie riposta przyszła mi w czas, a nie 24 godziny później. Ja mówię, no jeśli w taki sposób na to spojrzeć, to szczytem manipulacji jest zbieranie tacy przez proboszcza na żywo. Ponieważ chcieć iść tym paradygmatem, to tacę należałoby umieścić gdzieś w wydolnym kościele za zasiekami i przykrytym, prawda, starymi figurami i feretronami. Kto będzie chciał, przeskoczy przez fosę i wpłaci. A więc tu następuje po prostu profesjonalizacja.
Tak. Rozumiem. Ale czy w takim razie poza samą tą wiedzą ogromnie ważną, z pewnymi także umiejętnościami docierania, ta wiedza służy temu, żeby dotrzeć do percepcji, także pewnej wywołać jakieś reakcje oczywiście, ale ja rozumiem, że skoro ten czas nam powstawania tego zjawiska płynie, stosunkowo jest to młode w Polsce, to rozumiem, że też jest dopiero przed nami taka jakaś, nazwijmy to, praca wychowawcza, tak? Która polega na tym, że ludzie, którzy z kolei mogą być darczyńcami, to oni sami muszą też oswoić się z myślą, że to jest, tak, że tak może być, tak?
Marzenie, które mi przyświecało, gdy tworzyłem naszą firmę, to było takie marzenie, byśmy dołożyli taką cegiełkę do takiego wyobrażonego stanu, że gdy Polak będzie otwierał portfel, to będzie mu wypadało przynajmniej kilka kart członkostwa, nie wiem, w klubie darczyńców, prawda, przy parafii, w klubie darczyńców jakiegoś tam klubu sportowego czy innej organizacji pozarządowej, czyli stan, który w Stanach Zjednoczonych jest normą, nie? I który w Polsce był normą, chociażby przed wojną. Tak, tu zdecydowanie trzeba mówić o edukacji zarówno trzeciego sektora, bo cały czas są takie, mówiąc językiem młodzieży, organizacje nerdy, które, prawda, myślą, a dobra sprawa się zawsze obroni, jak ludzie chcą, to wpłacą, ale właśnie z drugiej strony też uczenie darczyńców, że na przykład fundacje prąd nie mają za darmo prądu. Stykam się z absolutnie zdziwionymi ludźmi, ale jak to? Przecież to jest fundacja, no to przecież dobroczynne ten i za prąd płacicie? No płacimy. I za czynsz też? No też. A więc tutaj edukacja, tak, absolutnie idzie w obie strony.
Przy różnych okazjach, lepszych czy gorszych, widzimy te reakcje. Rzeczywiście jest dużo też i oczywiście podejrzliwość tutaj.
To osobna sprawa, tak. No, że historia, prawda, tak. No fundacja, no to ciekawe, o co tak naprawdę chodzi.
Tak,
prawda? I tu właśnie rolę ma fundraiser, nie? Bo to jest ktoś taki, kto jest pomiędzy. On wywodzi się z jednego i z drugiego świata. Swoją drogą, gdy organizacje rekrutują fundraiserów, to my zawsze radzimy szukać ludzi spoza trzeciego sektora. Nieskażonych, prawda, pięknym duchosem. Ideałem na fundraisera jest ktoś, kto ileś czasu spędził w biznesie, może trochę się nawet wypalił i szuka czegoś nowego.
Dziękuję bardzo. Powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy o fundraisingu. Oczywiście to wszystko zawsze w kontekście całego, zresztą w kontekście tutaj w pewnym sensie wyłonił, całego zdrowego społeczeństwa, do którego staramy się dążyć, takiego, w którym jak człowiek jest bogaty, to czuje obowiązki człowieka bogatego, ale oczywiście także, i o czym my dzisiaj nie rozmawialiśmy, bo to nie było przedmiotem naszej rozmowy, oczywiście i wspólnota, i społeczeństwo, które potrafi reagować wtedy, gdy ma do czynienia z kolei z ludźmi, którzy nie jak darczyńcami być nie mogą, raczej tak, właśnie mogą przyjąć pomoc. Bardzo dziękuję. Słuchacze, no nie wiem, czy wykryli plasowanie produktu, bo jednak chyba się tak bardzo jednak pan nie postarał.
Ale żółtym na taśmę mogę powiedzieć, że dla trzech pierwszych słuchaczy, którzy odnajdą, wygooglują mój adres mailowy, podpowiem, że na stronie maciejgnyszka.pl go znajdą, będę miał trzy książki z autografem, więc...
O, widzę, że jednak sprowokowałem pana do pewnych działań. No, dobrze, to w takim razie czym prędzej...
Kończymy!
Czym prędzej żegnam się. Do usłyszenia za tydzień w konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium, Paweł Milcarek.